Dziękuję też bardzo za ten moment tutaj uwielbienia, śpiewu, dlatego że dziś chcę troszkę przypomnieć wam historię Dawida. A więc chyba kiedy mówi się o Dawidzie, to nie można nie mówić o tym, jak on uwielbiał Boga, bo stamtąd jakby czerpiamy natchnienia. Zresztą dzisiaj były pieśni, nawet jego psalm, prawda, śpiewaliśmy o tym, jak Bóg był uwielbiany przez niego. Ale dzisiaj trochę zabiorę was też do innego troszkę też świata, dlatego że prawie już 3 lata temu doszło do wybuchu wojny i o tym na pewno więcej. Natomiast jeszcze wcześniej was zabiorę i przypomnę taką atmosferę, w której mieszkaliśmy może w latach 80., niektórzy pamiętają lata 70. Do przedszkola w Moskwie przyjechała delegacja z Europy Wschodniej. No, aby pokazać, jak się żyje w Moskwie, no bo podobnie powinniśmy żyć również i w Europie Wschodniej. A więc odwiedzają ci delegaci przedszkole i pani w przedszkolu oczywiście przygotowała dzieci już na ich powitanie i kiedy zadano pytanie z delegacji, jak wam się podoba w tym przedszkolu, to dzieci wszystkie odpowiedziały jednoznacznie, w ZSRR wszystko jest najlepsze. A więc to przedszkole też jest najlepsze. Poszli więc do następnej grupy i spytali się, a jak wam się tutaj pracuje z tymi paniami, jak te panie się o was troszczą i wszystkie dzieci oczywiście krzyknęły, w ZSRR wszystko jest najlepsze. Poszły do kolejnej grupy i tam również delegacja zapytała małe dzieci, a jak zabawki, czy wam się podobają, czy fajnie się bawicie i wszystkie dzieci oczywiście krzyknęły, w ZSRR wszystko jest najlepsze. No i poszły do kolejnej grupy i spytały się, a jak jedzenie, czy wam smakuje i co odpowiedziały dzieci? W ZSRR wszystko jest najlepsze, ale mały chłopiec się rozpłakał. No i pani podeszła do niego i mówi, Misza, co się stało? Co ty działasz? Czemu płaczesz? A Misza mówi, ja chcę do ZSRR. Ruska propaganda. Wszyscy to przeżyliśmy, prawda? Kiedy mieszkaliśmy w czasach komunistycznych, oczywiście wszystko, co działo się na Zachodzie, było złe. Ja pamiętam, włączane były telewizory, był dziennik, prawda, i mówili o tym, że katastrofa w Ameryce, powodzie gdzieś tam w Ameryce Południowej, samolot się rozbił gdzieś tam w Anglii, wszędzie było źle, ale najlepiej było gdzie? W Polsce. Chociaż Stonka była z Ameryki i zjadała nasze ziemniaki. Pamiętacie tą historię? Mnóstwo. Żyliśmy w propagandzie. Żyliśmy, jak dzisiaj młodzież mówi, ja dzisiaj żyję w chmurze. Ale nowość. Myśmy też żyli w chmurze. Przez lata mówiono nam, jak nasze życie wygląda, chociaż szliśmy do lodówki i była pusta. Nie było tak, jak mówili, że jest. Nie było wcale tak. Żyliśmy w propagandzie. 3 lata temu, przez cały rok, jeśli ktoś w Rosji powiedział, że wybuchła wojna w Ukrainie, co z nim robiono? Aresztowano i wrzucano do więzienia. Nie wolno było powiedzieć, że Rosja rozpoczęła wojnę. Chociaż ludzie ginęli, domy były niszczone, na linii frontu rozgorzała wojna, jakiej nie było w Europie od 70 czy już teraz 80 lat, ale nie wolno było powiedzieć, że jest wojna. Bo w Rosji jest jak? Najlepiej. Ruska propaganda się nie zmieniła. Cały czas mówi nam jedno i to samo. To, co chcą. Najgorzej, że my już na Zachodzie zaczynamy mówić w tym samym duchu. A może to rzeczywiście nie wojna? A może to rzeczywiście nie ci rozpoczęli tą wojnę, a mieli rozpocząć inni? I zaczyna się dyskusja. Dlaczego? Bo ta chmura działa. Wiemy, że to, co nam mówią i to, co powtarzają i to, ile razy powtórzą, zaczynamy w to wierzyć. Od 3 lat mam możliwość, przywilej, ale i nieszczęście, jeździć na Ukrainę i rzeczywiście widzieć, jak ta wojna wygląda. Jak ta wojna wygląda? Co to jest? Wojna na Ukrainie. Tak jak siedzimy dzisiaj, również ta wojna trwa. Chociaż my już o niej zapominamy. Ale to przypomina mi, czy wskazuje mi na coś bardzo ważnego. Na coś istotnego w naszym również duchowym życiu. Biblia mówi, że trwa wojna. Mówi o tym, że jesteśmy wplątani w duchową wojnę. Ale chmura, która jest nad nami i propaganda, która jest w naszych kościołach, mówi o tym, że chrześcijaninowi nic się nie może stać. Słyszeliście coś takiego? Chrześcijaninowi nic nie może się stać. Może się stać tylko dobro. A jak nawet dzieje się w jego życiu źle, to znaczy, że on to źle odbiera, bo za chwilę z tego będzie dobrze. Chmura nad nami, propaganda, która głosi nam, że nic tobie nie może być. Jeśli jesteś chory, to zdaje ci się, że jesteś chory. Jeśli jesteś umierający, to nie, to jeszcze nie teraz. Czy zaczynamy wierzyć w to, że w naszym życiu tylko może być dobrze, że wszystko się tylko może udać? Z jednej strony kiwacie głową, że tak, mówią nam się, że chrześcijanin powinien, zawsze mu się powinno w życiu udać. W drugiej, patrząc na was, wydaje mi się, że niewielu z was się udało. Ciężko jest. Nie jest łatwo. Zmagamy się. Mamy trudności. A w tym wszystkim Biblia mówi nam dość jasno. W końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządzom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich, poprowadzimy poważną wojnę. Jesteśmy wplątani w poważny konflikt, tak poważny, że werset 12 wymienia i wymienia i wymienia, z kim my tak naprawdę walczymy i nie jest łatwo. W naszym życiu dzieją się różne rzeczy. I dzieją się nie z powodu tego, że popełniliśmy błąd, ale z tego powodu, że jesteśmy wplątani w konflikt. Jesteśmy wplątani w wojnę. Walczymy przeciwko czemuś, przeciwko komuś. Oczywiście są też tacy, którzy mówią, to nie ja, to diabeł. Oczywiście to nie mój grzech, tylko on mnie oszukał. To nie ja ukradłem, ale nie miałem innego wyjścia. Oczywiście powodem wielu naszych kłopotów i problemów są konsekwencje grzechu. Jeśli pijesz, uwikłasz się w alkoholizm. Jeśli uwikłasz się w alkoholizm, dotkniesz biedy. Jeśli dotkniesz biedy, będziesz mieszkał na ulicy. Konsekwencją grzechu są nasze nieszczęścia. Nie ma w tym żadnej wątpliwości. I również tego doświadczamy. Kiedy próbujemy przejść w inną stronę, nagle zderzamy się z rzeczywistością innego świata i często nie potrafimy sobie poradzić, nawet jako ludzie wierzący. Często też staczamy bój z tymi, którzy grzeszą, chociaż my idziemy świętą drogą. Chociaż my wybieramy to, co dobre, inni potrafią stanąć przeciwko nas i walczyć z nami. Najgorzej, że bywa to i w kościele. Że mimo tego, że wybieramy i chcemy iść dobrą drogą, to musimy zderzyć się z oporem. To musimy starać się, by nie być pokonanymi w tym, co robimy dobrze. Trwamy w wojnie. Ta duchowa wojna dotyka nas. Kiedy dotyka nas, my jeszcze jakoś próbujemy się spiąć i przecierpieć. Ale kiedy dotyka naszych bliskich, kiedy dotyka nasze dzieci, kiedy dotyka kościół, w którym żyjemy, to nas po prostu denerwuje. To nas po prostu wkurza. To nas po prostu dołuje. Bo dlaczego, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to musimy walczyć? Dlaczego, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie idzie wszystko nam tak prosto? Dlatego, że duchowy świat, w którym żyjemy, niestety zmaga się i trwa wojna. Może podobnie jak Ukraina, która trwa w wojnie już od 3 lat. I w czasie tej wojny niestety wierzący ludzie giną. I młodzi wierzący ludzie giną. I dzieci są zabierane, wywożone do Rosji, porywane. Również i wierzących ludzi. I starsi wierzący ludzie głodują, pozostając przy linii frontu i mieszkając tam, gdzie wojna się toczy. Mogę widzieć przez ostatnie 3 lata, że wierzący ludzie na Ukrainie doświadczają bardzo wielkiego zła i muszą się z nim zmagać, dlatego że trwa tam wojna. Wszyscy musimy walczyć ze złem. I nie ma tak, że możemy tylko zwyciężać. Ale może potrafimy i może jest szansa, abyśmy zwyciężali. Jest, oczywiście. Biblia nie jest Biblią, która mówi, jak jest źle. Biblia mówi, jak możemy to zmienić. Biblia mówi, jak możemy być zwycięzcami, bo tak naprawdę obiecuje nam, że na końcu tej wojny kim jesteśmy? Zwycięzcami. Jak? O tym pewnie innym razem, albo nieraz już o tym słyszeliście. Dlaczego jesteśmy zwycięzcami w wojnie? Ale często polegamy w bitwach. Dlaczego jesteśmy zwycięzcami, ale często polegamy w bitwach? Jest taka bitwa, którą chciałem wam pokazać, przypomnieć. Znacie ją dobrze, ale krótko chociaż, żeby ją właśnie przypomnieć. Uczestniczymy w wojnie duchowej. I jak uczestniczymy? Chcę wam o tym opowiedzieć. Jak możemy zwyciężać? I czy możemy zwyciężać w tej duchowej wojnie?
To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion. Goliath.
Will one of you fight me? Israelites!
Znamy tą historię.
You win!
Goliath.
And the Philistines will be your slaves. I will. And you will be our slaves.
Someone must fight him!
Not you, Jonathan.
Znamy tą historię bardzo dobrze, prawda? To jest taki topos, taka historia, którą wszyscy już znają i ona już ma nawet swoje znaczenie. Co to znaczy Goliat i Dawid? Dawid i Goliat. Co znaczy to określenie? Dysproporcja sił. Jak to rozumiemy? Dawid i Goliat. Pierwszy rok, kiedy jeździliśmy na Ukrainę, na Ukrainie wszyscy mówili, to jest wojna jak Dawid z Goliatem. Co to znaczy? Igor, siedzisz w pierwszej ławce. Co to znaczy? Już się obudził? Idziemy dalej. Co to znaczy? Wojna Goliata, Dawida z Goliatem. To biedny Dawid. Czyli tak jak było tu powiedziane, słabszy musi walczyć z silniejszym. I historia Dawida opowiada nam o tym, nie tylko, że musi, ale co? Słabszy pokonuje silniejszego. Znamy tą historię, nie jest skomplikowana, używamy tego. Idę na wojnę jak Dawid z Goliatem. Jest szansa, że pokona. Wszyscy znamy tą historię i mówimy, wow, jaka historia. I pamiętam, podróżowałem właśnie po Ukrainie, przywoziliśmy pomoc w różne miejsca i rzeczywiście wyglądało to, duch w Ukrainie pierwszym, w 22 roku był jak Dawid z Goliatem. Mężczyźni stali w kolejkach do komisji wojskowych. Chcieli iść na wojnę i walczyć za swój kraj. Były kolejki. I komisje wojskowe nie przyjmowały mężczyzn w tym czasie, bo było ich zbyt wielu. Mieli zbyt wiele wojska. Nie przyjmowano ich. My jeździliśmy do miejscowości, które we wrześniu 22 roku były odzyskane przez wojska ukraińskie. Takie jak Cherson, jak Izium, jak Kubiansk. Te miejsca odwiedzaliśmy, przyjeżdżaliśmy nie tylko dlatego, że były odzyskane przez Ukraińców, ale dlatego, że Ukraińcy wracali do swoich domów i chcieli odbudować, bo był duch, że my pokonamy Goliata. Dawid dał radę, był na tyle odważny. Pomogliśmy, Zachód pomógł nam, pokonamy tą wojnę, zniszczymy tego Goliata. I ludzie przyjeżdżali, odbudowywali swoje domy zniszczone. Wracali do Charkowa nawet z Europy. Dlatego, że co? Że wierzyli, że Dawid pokona Goliata. To było fantastyczne. Siedzieliśmy wieczorami z ukraińskimi pracownikami, wolontariuszami, śpiewaliśmy pieśni i krzyczeliśmy sława Ukrainie. Gierojom. Wszyscy mieli duch ogromny. To był 22 rok, kiedy Rosja tylko co zapowiedziała, że co? Że zajmie Ukrainę w ciągu 3 dni, a Kijów zdobędzie, prawda, w 3 dni, a Ukrainę w ciągu 2 tygodni. Zajmą, zdobędą, nie udało im się to. Nie udało im się tego zrobić, a więc duch się podniósł. To był pierwszy rok 22 wojny. Wspaniała historia. Tak jak ta historia Dawida i Goliata, które czytamy dzieciom, opowiadamy, aby podnieść się na duchu. Ale ho, 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 powiem tak. Historia Dawida i Goliata wcale nie musiała się tak skończyć. Tak naprawdę w ogóle mogło nie być historii Dawida i Goliata. Nie wspominalibyśmy jej, nie opowiadalibyśmy jej na szkółkach niedzielnych i ja dzisiaj nie mógłbym tutaj mówić, a Ukraina nie czułaby się podniesiona przykładem Dawida, który pokonał Goliata. Co się mogło wydarzyć, że Dawid nie pokonał Goliata? Co mogło się wydarzyć? Goliat by nie wyszedł, tak? Czy inni żołnierze? Dawid by nie wyszedł. Co mogło się wydarzyć, że było bardzo blisko? Jak? Dawid by nie trafił. Trafiłby w innego nieszczęśnika. Tak, mogło się to wydarzyć. Aha, brat Dawida mógł mu zamknąć drogę. Bardzo fajnie mnie wprowadziłeś do tego. Właśnie o tym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć i chciałem, abyśmy na to popatrzyli. Dawid, jak wiecie, pasał owce. Bywał już u Saula, ale czasami odchodził i wypasał owce, tak jak robili to najmłodsi synowie w innych rodzinach. 3 z braci szło już za Saulem na wojny. I tam byli właśnie ci bracia. Toczyli wojny razem z królem Saulem. A Dawid wypasał zwierzęta. Pewnego dnia ojciec przyszedł do niego, mówi: Dawid, słuchaj, weź trochę jedzenia, weź trochę coś jeszcze dla dowódcy i idź do swoich braci, idź na pole walki, zobacz, co się dzieje, zobacz, jak się mają, zostaw im jedzenie, daj trochę temu dowódcy, wiecie, taki wschodni charakter, nie? I temu trochę, i tamtemu, żeby było dobrze. I weź od nich żołd i przynieś pieniądze do domu. Idź, zadbaj o swoich braci. A więc Dawid poszedł, zostawił owce ze stróżem, który tam był, z jednym pewnie ze sług, którego mieli w domu, i poszedł do swoich braci. Kiedy przybył na pole walki, tutaj widzę, Iza jest u nas gościem dzisiaj, albo nie gościem, nieraz była w tej dolinie, byłaś tam, gdzie toczyła się walka, czyli jest takie coś w ogóle. Czyli nie opowiadam bajek. Nie opowiadam bajek. Jest takie coś. W tej dolinie zebrały się dwie armie.
Dziękuję. Wyobrażałam sobie tą dolinę jakoś tak, nie wiem, mam słabą wyobraźnię, taką dolinkę. A to rzeczywiście jest takie rozległe miejsce i wzgórza po jednej stronie, wzgórza po drugiej. No i takie właśnie pole walki, taki teatr działań wojennych.
Poważna sprawa. Dwie armie się zebrały i w trakcie, kiedy te dwie armie stały przed sobą, już przez 40 dni pewnych walk, które prowadzili na tym wielkim polu, gdzieś w ich okolicach, wychodził wielki mężczyzna i krzyczał: hej, kto będzie ze mną walczył? I ludzie bali się, żołnierze bali się z nim walczyć. I akurat jak Dawid tam był, on też wyszedł, zaczął krzyczeć, zaczął urągać tym żołnierzom. A wy, co wy, kim wy jesteście? Co to za żołnierze? Hi, hi, ha, ha i tralala. I nikt nie szedł z nim walczyć, bo się bali. I Dawid zaczął rozmawiać z tymi ludźmi tam, z tymi żołnierzami. Co to jest? Kto to jest? Kim on jest? I zobaczmy, co mówi nam Biblia. Gdy starszy brat jego, Eliab, usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. A Dawid odrzekł: cóż teraz uczyniłem? Wszak to było tylko słowo. Oddaliwszy się od niego, skierował się gdzie indziej i wypytywał się podobnymi słowami. A więc tak jak mówiłeś, okazało się, że kiedy Dawid podniósł głos i zaczął rozmawiać z innymi, jego starszy brat się zdenerwował. A więc wróciliśmy tak trochę w czasie, przed tą walką Dawida z Goliatem. Okazuje się, że Dawid stanął przy swoich braciach, słucha tego wszystkiego i jego brat mówi, a ty co tu robisz? Czego ty tu chcesz? Trochę czuję się jak czasami w kościele. Zaczynamy rozmawiać o czymś, co trzeba zrobić. Ktoś wstaje i mówi, a może byśmy... A co ty tu chcesz? Ty dopiero rok chodzisz, a już masz coś do powiedzenia. Nie? W Polsce w ogóle jest problem z tym, że kiedy zaczyna się dyskusja, to już nieważne jest, jaki jest cel tej dyskusji. Ważne jest, kto wygra. Nie? My mamy nawet takie chyba powiedzenie po polsku, że dobrze, okej, zrobimy tak, jak chcesz, ale musisz przyznać, że miałem rację. Dobrze, zrobimy tak, jak chcesz, będzie tak, jak tutaj rozmawiamy, ale musisz przyznać, że miałem rację, że wiem lepiej. Dzisiaj świat polityki, kiedy tylko włączymy wiadomości, jest przerażający. Wszyscy mają rację. Wszyscy udowadniają jednemu, jeden drugiemu, co i jak powinno być, a wojna się toczy od 3 lat i nikt nie ma rozwiązania. Nawet ten wielki, który powiedział, że w ciągu 24 godzin zatrzyma wojnę, okazuje się, że niewiele z tego, co mówił, ma sensu. Wszyscy dużo mówią, a prawie nikt nic nie może zrobić. I zobaczcie teraz. Eliab mówi, no czego ty tu chcesz? Po co ty tu przyszedłeś? On już miał coś, nie? W swoim sercu chyba. Kiedy zaczynają się te dyskusje, one nie wynikają z niczego. Co mogło spowodować, że Eliab był nastawiony negatywnie do kogo? Tutaj do Dawida. Co mogło spowodować jego nastawienie? Strach przed czym? Przed Goliatem. Wstyd może. Czego? Że sam nie walczył? A on nic nie może zrobić. A cofnijmy się jeszcze troszkę, z 2 lata wcześniej. Co się wydarzyło w życiu Eliaba i Dawida? Pamiętacie? Samuel przybył do miasta i miał wybrać nowego króla, namaścić na nowego króla. I już miał wylewać oliwę na głowę kogo? Czyli Eliaba. Dlatego, że w głowie Samuela był podobny do Saula. Był potężny, silny, najstarszy. On powinien być królem. I już miał go namaścić, kiedy Bóg powiedział mu stop. Nie tędy droga. I pojawił się jakiś pasterz, młody chłopiec z 15 lat, który nagle wszedł tam, nawet go zawołano, bo Samuel mówił, kogoś tu brakuje. I co? I namaścił Dawida, młodego młokosa, na króla w przyszłości. Coś mi się wydaje, że z tej historii, którą teraz opowiadamy, chyba coś tam w sercu Eliaba zostało, nie? Po tej historii. To nie jest tak, że czasami w dyskusję zdajemy się z ludźmi, bo między nami nic się nie dzieje. Bardzo często ktoś chce nam dokopać w dyskusji, dlatego że już wcześniej coś się stało. Bardzo często nie zgadzamy się z ludźmi, dlatego że już w przeszłości mamy swoje zatargi, tylko szukamy, gdzie wygrzebać to, na czym mogę teraz poczuć się lepiej, że mu nie pozwolę na to czy na tamto. Pamiętamy o rzeczach, które nam się nie podobały. Lubimy budować konflikty dalej i rozwijać, nawet po latach wracać i powiedzieć, nie pozwoliłem mu na to, bo kiedyś on zrobił coś takiego. Eliab stoi tam, krzyczy Goliat, że jest możliwość, żeby teraz zwyciężyć tego wielkoluda i pokonać tą armię filistyńską, a jego brat mówi, stop, Dawid, po co żeś tu przylazł? I zobaczcie ciekawe słowa, ciekawe słowo. Znam ja pychę i złość twojego serca. To się psycholog, nie? Objawił nam. Co powiedział Bóg o Dawidzie? Dlaczego Bóg zdecydowałby namaścić Dawida? Bo patrzył nie na wygląd zewnętrzny, a na serce. Ale Eliab, kiedy widział serce Dawida, to on tam widział niedobre rzeczy. Zobaczcie, jak często możemy się mylić. Jak często zatrzymujemy dobre rzeczy. Jak często zatrzymujemy to, co Bóg chce robić, dlatego że patrzymy własnymi oczami na drugiego człowieka. Może nawet na tego, który zrobił nam coś złego. Może nawet na tego, który zrobił coś złego i nie tylko nam. Ale nie otwieramy naszych oczu, bo widzieć rzeczywiście serce czy motywy tego człowieka. On ocenił Dawida i powiedział, przyszedłeś tu tylko, żeby sobie popatrzeć. Czemu robisz to zamieszanie? Czy widzicie, że w tym momencie wcale mogło nie być walki Dawida z Goliatem? Wszystko mogło się zatrzymać. Bo Dawid też mógł zareagować tak, jak wielu z nas by zareagowało. Okej, nie moja sprawa. Ja przyszedłem wam przynieść jedzenie, przyniosłem, dawajcie żołd, wracam do moich owiec. Ile razy tak zrobiłeś? Okej, nie moja sprawa. Ja się w to nie mieszam. Jak chcesz, tak rób. Nie obchodzi mnie to. Dawid mógł tak zrobić. Dawid mógł zareagować w taki sposób, w tej walce, którą teraz miał przeprowadzić, w tym konflikcie, jaki wynikł z jego bratem, mógł doprowadzić do sytuacji, że nie miałby walki z Goliatem. I najciekawsze, że miał pełne prawo. Mógł po prostu się obrazić. Mógł po prostu odejść. I odszedł. Czytamy, że odwrócił się, oddaliwszy się od niego, skierował się gdzie indziej. Odszedł, nie dyskutował. Jedyne, co powiedział mu, cóż teraz uczyniłem? Co znowu się czepiasz mnie? Hej, o co chodzi? Co ci zrobiłem? Pytam się, co się dzieje, chcę wiedzieć. Jak często nie toczymy prawdziwych wojen, walk duchowych, tylko dlatego, że zatrzymujemy się na samym początku. Jak często walczymy nie z tym, z kim walczyć powinniśmy. Popatrzcie na takie stwierdzenia. Twoja walka nie toczy się tam, gdzie powinna, a twoim przeciwnikiem stał się ten, kogo powinieneś ratować. Bronisz niewłaściwej sprawy i ranisz tych, których powinieneś chronić. Mierzysz się z kimś, kto nie jest twoim wrogiem i występujesz przeciw temu, z kim powinieneś współpracować. Walczysz na niewłaściwym froncie i przeciwko tym, których los powinien ci leżeć na sercu i tak dalej, i tak dalej. Jak często nie koncentrujemy się na właściwej wojnie, a walczymy z czymś, z kimś, kogo tak naprawdę powinniśmy kochać. O kogo tak naprawdę powinniśmy się troszczyć. Mówimy, że dbamy o Kościół, a walczymy z jego członkami. Mówimy, że rodzina jest najważniejsza, a niszczymy swojego męża czy żonę. Mówimy, że kochamy dzieci, ale nie dajemy im spokoju. Nie ufamy im. Robimy inne rzeczy. Z kim walczymy? Dawid mógł tutaj dokonać walki, wojny. Może przegrać, może wygrać, ale nie doszedłby do Goliata. Tak jak my wiele razy. Wygrałem wojnę z nim, z bitwę, ale przegrałem całą wojnę. Doświadczałem tego w moim własnym życiu. Domyślam się, że wy również wiecie, o czym mówię. Nie koncentrujemy się na prawdziwej walce, ale walczymy z tymi, którzy są blisko nas. Oczywiście mamy powód. Eliab też miał powód, Dawid też miał powód, ale nie koncentrujemy się na właściwej walce. A więc jak możemy pokonywać czy zwyciężać wojna? Ukraina miała dwóch wrogów od początku wojny. Pierwszy to Rosja, która ich zaatakowała, i Kreml i Putin. Drugi to korupcja, która była wewnątrz tego kraju. Do dzisiaj nie wygrała żadnej z tych wojen. Trwa już 3 lata. Walczą i tak z Putinem, i tak samo z korupcją, która jeszcze nabiera siły, tak jak i armia rosyjska nabiera siły. Nie udało się. Niestety, nie udało się. Dlatego, że są zdekoncentrowani na wielu frontach. I dlatego, że Goliat jest tak wielki. A więc skoncentrujmy się rzeczywiście na tym, z kim mamy walczyć, a nie z tymi, którzy są blisko nas. Druga rzecz. To wojna Dawida, którą on prowadził, nie trwała tylko ta jedna bitwa z Goliatem. Dawid namaszczony był jako 15-16-latek, ale stał się królem, kiedy miał 30 lat. Przez 15 lat walczył. I wojna nie była łatwa. Tak jak wojna w Ukrainie nie jest łatwa. Nie jest łatwa, dlatego że Rosja, kiedy nie udało jej się w pierwszym roku zająć Ukrainy, jaką podjęła teraz strategię? Wyczerpanie. Wyczerpanie. Weźmiemy ich na wyczerpanie, na wymęczenie narodu. A więc niszczymy całą infrastrukturę, nie mają wody, nie mają prądu, nie mają gazu, nie mają dostaw, nie mają szkół, nie mają kościołów, będą zmęczeni, sami się poddadzą. Dawid przechodził to samo. Był namaszczony na króla, ale musiał ukrywać się przed Saulem przez wiele lat. Kiedy grał mu na harfie, żeby go uspokoić, Saul rzucił w niego, żeby go zabić. Dawid wielokrotnie przez 15 lat mógł powiedzieć dość. Nie ma sensu. Jakim ja mam być królem? Nie ma takiej możliwości. Ciągnę się i ciągnę po tych polach bitwy. Ciągnę w tych trudach. To wszystko nie ma sensu. Wojna na wyniszczenie. Wojna na zmęczenie. My również tego doświadczamy w naszym życiu. Ulegamy, jeśli nie w pierwszym zderzeniu, to w zmęczeniu. Potrafimy zamęczyć swojego współmałżonka. Potrafimy zamęczyć kogoś w kościele, kogo po prostu nie trawimy. Potrafimy przejść na tą drugą strategię. Dobra, nie udaje mi się go pokonać, to przetrwam go. Sam zrezygnuje, sam odejdzie. Nie uda mu się, na pewno mu nie pomogę w tym. Mamy różne strategie, by wygrywać wojnę, ale z kim walczymy? Czytamy, że jest to walka duchowa. Że jest prawda, o którą mamy stać, za którą mamy walczyć. W Galacjan 6 rozdziale czytamy takie słowa. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Innymi słowy Paweł mówi tak. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, nie męczmy się. Bo w swoim czasie zobaczymy rezultat pracy, jeśli nie przestaniemy. Paweł mówi, wie, że toczymy walkę, wojnę, duchową wojnę. Wiemy, że stajemy przeciwko wielu wrogom. Wiemy, że musimy się skoncentrować. I dlatego mówi, nie ustawajcie w czynieniu dobra. Nie rezygnujcie z tego, co wiecie, co macie czynić. Nie dajcie się zwieść innym rzeczom, byciem zajętym wszystkim innym albo innymi celami. Nie ustawajcie w czynieniu dobra. Przecież ustajemy. Jesteśmy zmęczeni. Życie nas męczy. Ciągle nie możemy zdobyć tej pracy, którą chcieliśmy. Ciągle nie możemy rozwiązać tego konfliktu. Nie rozumiemy się w domu. Dzieciaki nie dają sobie rady ze szkołą albo czekamy na dzieci, ale nie możemy się doczekać. Bóg nie daje ich nam. Może to wszystko nie ma sensu. Jesteśmy zmęczeni bardzo często w naszym życiu, dlatego że toczymy wojnę, dlatego że jesteśmy ciągle na polu walki. Ale Paweł mówi, nie ustawajmy w czynieniu dobra. I codziennie rano, kiedy wstajemy, myślmy o tym, co, dokąd mam iść, kto jest moim wrogiem, bo dojdziemy do Goliata i wtedy rzeczywiście nasza historia może być tą, którą będą inni opowiadać. Chyba, że się zdekoncentrujemy. Chyba, że się poddamy. Chyba, że powiemy, to wszystko nie ma sensu. Ustajemy. Czy to jest tylko upór? Czy to jest tylko sposób na to, żeby po prostu powiedzieć, nie poddam się? Nie. Bo musimy patrzeć, z kim prowadzimy wojnę. I tą wojnę, którą mamy prowadzić ją w sposób dobry, w sposób właściwy. Dawid przed tym, jak stał się królem, miał chyba największy sprawdzian swojego życia. Kiedy wrócił z kolejnej walki, wracał do swojego miasta ze swoimi żołnierzami, Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak długo, aż im brakło sił do płaczu. Zabrano do niewoli także obydwie żony Dawida. Docierają do miasta, ich miasto jest splądrowane, spalone, a wszystkich mieszkańcy są uprowadzeni w niewolę. Dawid mógł usiąść i powiedzieć, dość. 15 lat. Walczę, staram się, robię dobrze i nic. Było tak źle, że żołnierze, którzy służyli mu, już chcieli go ukamionować, bo już wszyscy mieli dość tej całej atmosfery. Koniec. Poddajmy się. ty nie będziesz królem, nasze wojsko nie ma sensu. I co zrobił Dawid? Dawid zaś doznał umocnienia od Pana, Boga swego. Dawid otrzymał umocnienie od Boga. Zebrał żołnierzy, około 600. I pojechał szukać Amalekitów, którzy porwali ich rodziny i cały ich dorobek. Pojechali za nimi. Połowa z tych żołnierzy była tak zmęczona, że zostali w połowie drogi. Nie dotarli do końca, ale Dawid dotarł. Odzyskał to, co im zabrano. Przywiózł i wrócił całe rodziny do miasta. I za niedługi czas stał się królem całego Izraela. Mamy już dość? Myślimy, że to już koniec, że to już krawędź? Na Ukrainie w ostatnim roku wszyscy mówili, mamy już dość. Już po prostu gorzej być nie może. Ale niestety przyszedł prezydent Trump i okazało się, że może być jeszcze gorzej. Bo dziś nikt nie wie, co będzie. Nikt nie ma żadnej nadziei na jakiekolwiek rozwiązanie. Totalna masakra. Już nie tylko, że nie mamy dość pomocy od naszych alian, od naszych narodów bratnich, to oni się nawet od nas odwracają. Gorzej być już nie mogło. Wszyscy są załamani. Pan Dawid otrzymał siłę od Boga w tym najtrudniejszym momencie, bo tam jest nasza pomoc, tam jest nasz ratunek. Bo wojnę prowadzimy nie z ciałem, z krwią, ale duchową, bardzo skomplikowaną i wygrywamy ją w duchowy sposób. Kończąc tą moją opowieść, trochę o Ukrainie, trochę o tym, o czym czytamy na kartkach Biblii. Chciałbym was zachęcić do tego, byśmy się nie poddawali w czynieniu dobra. Byśmy nie zwracali uwagi i nie toczyli wojen, które nie mają większego znaczenia. I nie walczyli z tymi, o których powinniśmy się troszczyć. Byśmy nie starali się zwyciężać tych małych wojen, które nic nie wniosą, a które tylko prowadzą do dalszego wyczerpania. I rzeczywiście, tak jak dziś śpiewaliśmy i tak jak dziś się zgromadziliśmy, szukajmy tej siły u Boga. Bo w tym ostatnim momencie On może nas podnieść, pomóc zwyciężyć i nawet wynieść nas jako zwycięzców i uratować tych, o których powinniśmy walczyć, tak jak zrobił to Dawid. Ja przez 3 lata jeżdżę z grupą młodych ludzi, 25-30-letnich z Holandii. Ludzi, którzy nigdy nie chodzili do kościoła. Którzy niewiele wiedzą w ogóle o chrześcijaństwie. Ale jeżdżę razem z nimi, bo chcą pomóc. Chcą toczyć właściwą wojnę. Nie jak inni, którzy siedzą i już zapomnieli o tym, że jest wojna, ale ciągle wstają i próbują coś zrobić. Działają, nie tylko dyskutują, jak wielu polityków w Europie. A więc działają i pomagają. Ale chcę wam coś powiedzieć, czego oni doświadczyli, czego ja doświadczyłem. Po 2 latach pracy na Ukrainie, przywożenia pomocy i pomagania ludziom na linii frontu, powiedzieli mi jasno, pracujmy tylko z kościołami. Dlatego, że oni mają najlepszy kontakt z tymi, którzy potrzebują. Dlatego, że oni nie tylko troszczą się o rzeczy, które im dają, ale też o nich samych. Dlatego, że zależy im na ludziach. A nie często jak wielu młodym organizacjom, które po prostu tworzyły magazyn, ludzie przywożą rzeczy, inni przychodzą, biorą co potrzebują, czego nie potrzebują, a oni kolejny transport po prostu przemielą. Pracujmy z ludźmi wierzącymi. Młodzi ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z kościołem, nic nie wiedzą o tym. W ogóle nie mają pojęcia. Teraz byłem w Holandii, jeździliśmy do kościołów, które ich zaprosiły. To były wszystkie kościoły, jakie na świecie mogą istnieć. Od adwentystów, od mormonów do katolickich i innych, dlatego że oni idą do każdego kościoła i mówią, hej, my pomagamy kościołom, wy pomagajcie nam. Bo dla nich nie ma to żadnego znaczenia. Oni widzą krzyż i mówią, oni też pewnie będą chcieli pomagać. Różnie z tym były. Bóg przyznaje się do tych, którzy do Niego wołają. I Bóg ma odpowiedź dla tych, którzy z Nim chodzą. I jesteśmy w stanie zatrzymać tą wojnę i inne wojny, jeśli będziemy do Niego przychodzić i będziemy walczyć w Jego duchu, dlatego że On jest właśnie tym, który te wojny zwycięża. A tutaj odwiedzamy niektóre z tych kościołów, którym pomagamy od 3 lat.
Мои друзья и в Нидерландах, и в Польше, и в других странах, которые заботятся о нас и помогают. Мы благодарны вам от сердца.
Слушай, какая последнее время, эти 2-3 недели, как прошло?
Громко.
Уже?
Громко.
3 дня до сих пор.
Wojna na Ukrainie trwa i będzie jeszcze długo trwała, bo nawet kiedy się skończy, to jest tak wiele ofiar i żyć zniszczonych, że będzie jeszcze długo potrzebowała pomocy. I my żyjemy w społeczeństwie, które potrzebuje pomocy. Dlatego nie ustawajmy w czynieniu dobra. Nie poddawajmy się. To ta historia również z Ukrainy pokazuje nam, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest światło, bo wojna, którą prowadzimy, jest to duchowa wojna i to Bóg daje nam siłę do niej, by zwyciężyć, by być po właściwej stronie. Dawid poszedł i pokonał Goliata, dlatego że wiedział, że Bóg pomógł mu pokonać lwa, pomógł mu pokonać niedźwiedzia, a więc i pomoże mu pokonać Goliata. Dlatego że kiedy ufasz Bogu, nieważne jaki będzie przed tobą stał wróg, Bóg pomoże ci go pokonać. Dziękuję wam bardzo i może tylko poproszę jeszcze o modlitwę. O Ukrainę oczywiście, ale o nas, o nasze wojny i walki, jakie teraz toczycie. Nie toczcie z tymi, których powinniśmy kochać, ale z właściwym, prawdziwym wrogiem. Z nim walczmy i nawet wspólnie. I prośmy o pokój. Również dla nas, dla Europy, bo wracam z Holandii, wierzcie mi, ludzie są przerażeni. Teraz dotarło do nich, co się dzieje. A więc módlmy się również o pokój.